Będziemy dzisiaj obradować zgodnie z porządkiem obrad, który został dostarczony Państwu 1 kwietnia bieżącego roku, uzupełniony o kilka projektów uchwał wniesionych przez Prezydenta na podstawie artykułu 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym. W ten sposób zrealizowaliśmy punkt pierwszy, punkt drugi, komunikaty. Na sekretarzy dzisiejszej sesji powołuję panów radnych Dominika Herberholca i Wojciecha Wośkowiaka. Pragnę Państwa poinformować, zobowiązany paragrafem 51 ust. 1 Ordynacji Proceduralnej Rady Miasta Poznania, że w dniach od 1 stycznia do 31 marca 2010 roku radni złożyli do Prezydenta ogółem 35 interpelacji. Na 30 interpelacji Prezydent Miasta udzielił odpowiedzi w terminie 21 dni określonym w Ordynacji Proceduralnej. Odpowiedź na pozostałych 5 jest obecnie w trakcie przygotowania. Ta informacja została Państwu dostarczona na stronie internetowego asystenta i tam też jest pełna lista wszystkich interpelacji przedstawionych. Czy w punkcie komunikaty ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, albo Pan Prezydent? Nie widzę zgłoszeń, zamykam punkt drugi komunikaty. Punkt trzeci oświadczenia. Przed dzisiejszą sesją nikt nie złożył chęci wygłoszenia oświadczenia, a więc zamykam punkt trzeci. Przystępujemy do realizacji punktu czwartego. Projekt uchwały 1053/10 w sprawie strategii rozwoju miasta Poznania na rok do roku 2030. W porządku obrad jest zapisane pierwsze czytanie, ale należy to rozumieć w ten sposób, że odbędzie się dzisiaj prezentacja projektu i przerwane to zostanie przed zamknięciem pierwszego czytania, tak żeby na podstawie tej prezentacji mogły się odbyć dyskusje w komisjach, które zechciałyby się zająć tym tematem, tak żeby ewentualnie droga do poprawek była wciąż otwarta, natomiast na kolejnej sesji zamkniemy pierwsze czytanie i w drugim czytaniu ewentualnymi problemami poprawek się będziemy zajmowali. Także dzisiaj mam zamiar przerwać prezentację przed zamknięciem pierwszego czytania. A głos oddaję panu prezydentowi. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Europa w tej chwili poszukuje nowej ścieżki rozwojowej. Świat wkoło nas szuka nowych strategii, chce odpowiedzieć na wyzwania globalnego świata, wyzwania, które spowodował kryzys gospodarczy, wyzwania, które wynikają z naturalnego rozwoju. W swojej nowej strategii poszukuje Unia Europejska, swoją nową strategię tworzy państwo polskie, strategię tworzy również region wielkopolski. Poznań w tej triadzie strategii musi znaleźć także swoje miejsce rozwojowe. Unia Europejska myśli w perspektywie 2012, Polska myśli w perspektywie 2030, Wielkopolska także przygotowała swoją strategię w perspektywie 2012. My uznaliśmy, że Poznań powinien wydłużyć swoją strategię rozwojową. Wszyscy, poszukując ścieżki rozwojowej, staramy się odpowiedzieć na podstawowe wyzwania. Unia Europejska te wyzwania zdefiniowała przede wszystkim jako wyzwania demograficzne, w pełni aktualne także i w Poznaniu, oczywiście mające swoją lokalną specyfikę. Unia również zdefiniowała jako główne wyzwanie zmiany klimatyczne. Może w sensie dosłownym zmiany klimatyczne to nie będzie coś, co stawia wyzwanie przed samym miastem Poznaniem, ale konsekwencje tych zmian klimatycznych, szczególnie w sferze gospodarczej. Nowe przepisy gospodarcze, nowe reguły wykorzystania środowiska na pewno będą dotyczyły także naszego miasta. A co za tym idzie, kolejne wyzwanie, niezwykle ważne, wyzwanie energetyczne, konieczność oszczędności energii w szeroko rozumianym znaczeniu, także oszczędności środowiska, nie tylko energii w sensie energii elektrycznej czy energii cieplnej. To są te wyzwania, które są aktualne. I na to wszystko tak naprawdę nakłada się jedno wielkie wyzwanie. Gwałtowne zwiększenie, przyspieszenie tempa zmian. Gdy dzisiaj patrzymy na gospodarki nieeuropejskie, na gospodarki przede wszystkim azjatyckie, widzimy, jakie tam jest niesamowite tempo zmian, za którym tak naprawdę Europa nie nadąża. Polska jest w nieco lepszej sytuacji. Tempo zmian w naszym regionie jest wyższe niż średnio w europejskim. Unia Europejska także podkreśla jedną rzecz, niezwykle ważną, że strategia globalna, czy to na obszarze całego kontynentu, czy też na obszarze poszczególnych krajów, realizowana jest przez strategie lokalne, przez lokalne gospodarki, dlatego, co podkreśla bardzo wyraźnie w swojej strategii Unia Europejska, dlatego, że gospodarka lokalna pozwala lepiej zdefiniować miejscowe wyzwania, ale co ważniejsze, lepiej wykorzystywać potencjał rozwojowy związany z danym miejscem. Jednym słowem, pozwala tak naprawdę dostosować specyfikę rozwoju do potencjału, który jest generowany. Myślę, że Poznań jest takim właśnie przykładem, którym ta specyfika musi przebiegać inaczej. Chociażby nawiązując do wyzwań, które Polska zgłasza w stosunku do strategii Unii Europejskiej. Takie, że należy utrzymać wysokie tempo, czy przyspieszyć tempo rozwoju i zwiększyć zatrudnienie. Inaczej brzmią w Poznaniu, inaczej brzmią w regionach, gdzie tempo rozwoju jest zdecydowanie niższe i bezrobocie bardzo wysokie. W związku z tym my musimy te wymogi współczesnego świata przełożyć bardzo wyraźnie na język poznański. Dlatego chciałbym to silnie podkreślić, że strategia rozwoju miasta Poznania jest strategią poznańską. Nie jest próbą przeniesienia strategii z innych miast na grunt poznański. Jest próbą stworzenia własnej poznańskiej strategii opartej na cechach poznańskich. My w tej strategii nie chcemy się wstydzić poznańskości. Wprost przeciwnie, w tej strategii chcemy podkreślić poznańskość, podkreślić nasze cechy, które mogą stanowić o naszym rozwoju. Warto podkreślić także jeszcze jedną rzecz. Mówi się, że metropolizacja, że system rozwoju gospodarki europejskiej będzie oparty na koncentracji w tak zwanym Pentagonie, w koncentracji opartej o pewną grupę miast: Londyn, Paryż, Mediolan, Monachium, Hamburg. Polska z tym centrum rozwojowym Europy będzie połączona dwoma kanałami. Jeden kanał przez centralną Polskę, Poznań, Łódź, Warszawa, drugi przez południową Polskę, Wrocław, Kraków, Rzeszów. Czy Poznań sprosta temu zadaniu połączenia Polski z głównym centrum rozwojowym Europy? To także zależy w dużym stopniu od nas. A więc widać z tego, że Poznań niezwykle potrzebuje strategii, która jest po pierwsze spójna ze strategią Unii Europejskiej, ze strategią kraju i ze strategią regionu. Ale po drugie potrzebuje strategii nie tylko spójnej, ale strategii, która jest zauważalna z tamtych poziomów, która ma swoje znaczenie zarówno w skali europejskiej, krajowej, pewnie jest najbardziej oczywistym, że będzie miała swoje znaczenie w skali regionalnej, ale znaczenie takie, które w tamtych strategiach może być zauważalne i coś do tamtych strategii także wnieść. Zatem tak naprawdę, jaki ten Poznań ma być w oparciu o przygotowaną strategię. Myślę, że głównym elementem charakterystycznym, głównym słowem, które można scharakteryzować Poznań, to jest Poznań metropolitalny. Nie w rozumieniu takim, jak czasami używamy to, a mianowicie obszarowym, jako obszar, który jest metropolią. Nie. Poznań metropolitalny to znaczy taki Poznań, który ma swoje miejsce w sieci głównych ośrodków miejskich w Europie. Jest powiązany z tymi ośrodkami w różnych sferach. W sferze gospodarczej, w sferze nauki, w sferze edukacji, w sferze kultury, nawet w takich być może bardziej prozaicznych w sferze turystyki. Chodzi o to, żeby wypracować takie związki, żeby Poznań miał swoje istotne znaczenie w skali miast europejskich. Nie zmienia to oczywiście faktu, że jednym z głównych zadań, które stawiamy w tej strategii, jest zbudowanie silnego obszaru metropolitalnego. Wyjście poza granice administracyjne Poznania. Ale to jest sposób działania. To jest instrument, którym chcemy osiągnąć znaczenie Poznania jako metropolii w skali europejskiej. Dlatego, proszę Państwa, po pierwsze, zwracamy bardzo silną uwagę na budowanie funkcji regionalnych, krajowych i europejskich, bo tylko te funkcje mogą właśnie zapewnić nam cel budowania metropolii. Tę metropolię chcemy budować w oparciu zarówno o miasto, o aglomerację, jak i o region. Silne powiązania regionalne na pewno są takim elementem charakteryzującym Poznań. Także zwracamy uwagę, bo uważamy, że bez tego aspektu nie da się osiągnąć odpowiedniej pozycji Poznania. Zwracamy uwagę na jakość życia mieszkańców, na problemy wykluczenia społecznego, a właściwie mógłbym powiedzieć, nawiązując do cech polskiej strategii, na elementy wkluczenia społecznego, a więc włączenia społeczeństwa zarówno w system zarządzania, jak i w korzystanie z elementów wzrostu przez jak najszersze grupy społeczne. To można także scharakteryzować, że chcemy budować z jednej strony warunki dla rozwoju kapitału społecznego, a z drugiej strony warunki dlatego, żeby z elementów rozwojowych miasta jak największe grupy mieszkańców mogły korzystać. Możemy powiedzieć, że w tej strategii opieramy się na pracy, odpoczynku, zamieszkaniu. Trzech elementach, które charakteryzują życie mieszkańców. Mogę powiedzieć, że żartobliwie one się sprowadzają do trzech pierwszych liter nazwy miasta Poznań. Praca, odpoczynek, zamieszkanie. Jest w tym oczywiście jakiś walor propagandowy. Chcę też Państwu zwrócić uwagę w tym wstępie na to, choć jednym słowem, czym jest strategia. Że strategia nie jest tylko dokumentem. Że tak naprawdę ważne jest oczywiście, jaki dokument przyjmiemy. Ale zdecydowanie ważniejsze jest, co my z tym dokumentem zrobimy w ciągu najbliższych lat. Na ile będziemy go konsekwentnie stosować, na ile będzie dla nas elementem dokonywania wyborów strategicznych. Czy w stosunku do tego dokumentu będziemy potrafili dokonać jakiegoś wyboru. Co w polityce oznacza niestety czasami rzecz bardzo trudną. Czy na podstawie strategii będziemy potrafili się na czymś skupić, a z czegoś zrezygnować. Jeżeli tak, to oznaczać będzie, że ta strategia zaczyna rzeczywiście działać i pozwala nam ukierunkowywać rozwój miasta. Żeby to jednak było możliwe, to strategia musi mieć możliwie szeroką akceptację społeczną. Zarówno na etapie tworzenia, jak i na etapie, przede wszystkim na etapie realizacyjnym. Stąd powiem tak, niezwykłe znaczenie należy przyłożyć do tego, w jaki sposób z tą strategią będą postępowały władze miasta Poznania. Rada miasta, prezydent miasta, urzędy, które będą realizowały tą strategię, na ile te instytucje będą potrafiły współpracować z innymi uczestnikami życia gospodarczego, społecznego, życia publicznego w Poznaniu, realizując tę strategię. Na dzisiaj możemy powiedzieć, że ta strategia ma jedną wielką zaletę. W procesie jej tworzenia uczestniczyło bardzo wiele osób. Wiele zmian było dokonywanych. Myślę, że zaletą tej strategii jest to, że tak naprawdę nikt, także prezydent, który tę strategię państwu przedstawia, nie może odpowiedzieć, że jest to moja strategia, którą ja państwu prezentuję. Tego nie może powiedzieć w Poznaniu nikt. Ale myślę, że dla odmiany, po uchwaleniu tej strategii, w to głęboko wierzę, każdy będzie mógł powiedzieć, że to jest moja strategia, bo to jest strategia mojego miasta, w której ja tworzeniu uczestniczyłem. Jeżeli tak będzie, to będzie to niezwykła siła tej strategii, która pozwoli nam przełożyć nasze marzenia o Poznaniu na jego rozwój i na odpowiednie miejsce w Europie. Bo jak państwo zauważyliście, uważam, że powinniśmy mówić przede wszystkim o Poznaniu w Europie, a nie tylko o Poznaniu w sieci miast polskich. Proszę państwa, poproszę za chwilę pana prezydenta Kajzera, żeby państwu krótko przedstawił zmiany, które w tym dokumencie w ostatnich etapach dyskusji publicznej, także z udziałem wielu z państwa, zostały dokonane. Ale pozwolę sobie także powiedzieć, że na sali jest obecny pan Cezary Kochalski, doradca, który koordynował pracę, który nam pomagał przede wszystkim metodologicznie w przygotowaniu tej strategii. Jest również obecny pan Tomasz Kaczmarek z Centrum Badań Metropolitalnych, który koordynuje pracę nad strategią rozwoju metropolii poznańskiej, aglomeracji poznańskiej, bo jest rzeczą oczywistą, że łączność między tymi dwoma koncepcjami rozwoju musi być bardzo silna. A myślę, że również jest to okazja, żeby przedstawić państwu pana Bogdana Frąckowiaka, dyrektora nowego naszego wydziału, który będzie, sądzimy, zarządzał wdrażaniem tej strategii. W tej chwili będzie również intensywnie uczestniczył w toku debaty, bo jak sądzę, debata ta odbędzie się na komisjach i mam nadzieję, że może nie tyle burzliwa, ale owocna będzie na pewno. Dziękuję państwu bardzo, bardzo proszę pana prezydenta Kajzera o krótkie przedstawienie zmian.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, pierwszy etap prac nad projektem strategii został zakończony w końcówce ubiegłego roku i w drugiej połowie stycznia przedstawiliśmy dla szerszej opinii publicznej materiał w formie wydrukowanej. Takie materiały dostali także wszyscy państwo radni. I mamy wrażenie, że dla wielu osób, mimo że żyjemy w epoce już form elektronicznych, dopiero forma drukowana była tak naprawdę okazją do zapoznania się ze strategią. Przynajmniej tak to odebraliśmy, iż dla wielu osób, które wzięły udział nad strategią, forma elektroniczna, która już wcześniej istniała w internecie, była może mniej otwarta, mniej komunikatywna niż forma wydrukowana. W tym okresie od ukazania się w formie zwartej projektu strategii w drugiej połowie stycznia do 30 marca, a więc w przeddzień przekazania Wysokiej Radzie projektu strategii jako projektu uchwały Rady Miasta Poznania, wpłynęło do nas bardzo wiele uwag i to w różnych formach, w różny sposób. Ja chciałbym przy tej okazji z jednej strony podziękować wszystkim osobom, które zdały sobie trud czytania się strategię, przedstawienia nam uwag, ale także chciałbym wyrazić podziękowanie i uznanie dla poznańskich mediów, ponieważ temat strategii nie jest tematem łatwym, a był on naprawdę prezentowany przez poznańskie media bardzo szeroko. I to często w formie nawet osobnych programów, przypomnę specjalną debatę WTK, cykl dyskusji w Radiu Merkury, które były znakomitą okazją, aby szerzej przedstawić strategię, ale także wysłuchać się głosy różnych osób, które, to jest siła mediów, w związku z wywołaniem tematu przez media, zabierały też głos na różnych forach w różny sposób. Także Głos Wielkopolski, PTV, nie Gazeta Wyborcza, nie były obojętne i myślę, że materiałów strategii było bardzo dużo, co jest bardzo ważne i cenne, aby ona rzeczywiście nie była dokumentem ściśle wewnętrznym, mimo że język strategii, to część z Państwa podkreślała, nie jest językiem łatwym i na pewno po jej przyjęciu niezbędne będą prace nad popularyzacją strategii, nad przełożeniem tego języka jedna częstość hermetycznego na język bardziej popularny, może upraszczający niektóre kwestie, które są takie zawarte, ale łatwiej przydający się na emocje i łatwiej zrozumiały dla przeciętnego mieszkańca, adresata naszej strategii. Ja nie chciałbym w tym momencie prezentować Państwu drobiazgowo wszystkich zmian. One są dostępne w dziale rozwoju i jeżeli ktoś chciałby prześledzić wszystkie poprawki w stosunku do wersji, Państwo otrzymaliście w formie drukowanej, to oczywiście jest to możliwe i ułatwione. Chciałbym teraz tylko scharakteryzować główne zmiany, które mają moim zdaniem najszerszy charakter. Nie mówię znaczenie, bo znaczenie każdej zmiany jest ważne, natomiast chodzi bardziej mi o charakter tych zmian. Prowadziliśmy do założeń metodologicznych, które są w pierwszej części strategii, między innymi zapisy, które wyjaśniają, tu cytuję nowy zapis, strategia nie obejmuje wszystkich działań związanych z funkcjonowaniem miasta, ale wybrane, będące nośnikami jego rozwoju. To ważne, ponieważ wiele uwag, które zgłaszano, dotyczyły tego pewnego nieporozumienia. Oczekiwano, iż strategia jest planem rozwoju dotyczącym całości życia miasta, a nie strategią, a więc wyborem tych elementów, tych dziedzin, które są decydujące dla rozwoju miasta, które są jego nośnikami, motorami jego rozwoju. Tym jest strategia. A więc ten zapis, który wyjaśnia, i strategia to jednak jest pewien wybór dotyczący poszczególnych działań. Także dopisaliśmy rozdział dotyczący wdrażania strategii. Oczywiście kwestia wdrażania, zarządzania strategią to osobna materia, ale w tym dokumencie zaznaczyliśmy między innymi, to są zmiany wprowadzone, iż proponowana jest weryfikacja strategii co 4 lata, przy czym w przypadku okoliczności uzasadnionych, na przykład w stosunku do części strategii, może to być w krótszych terminach. Zakładamy, że dotyczy to zasadniczo programów strategicznych. Niewątpliwie przyjęcie strategii rozwoju aglomeracji poznańskiej, co mamy nadzieję nastąpi w tym, ale najpóźniej na początku przyszłego roku, będzie asumptem do przemyślenia, na ile nasza strategia wymaga korekty z uwagi na to, co będzie przyjęte w całej aglomeracji. Chociaż tu chciałem zaznaczyć, że nasz projekt został poddany weryfikacji przez Centrum Badań Metropolitalnych, które koordynuje pracę nad strategią aglomeracji i został zbadany pod kątem zgodności naszego projektu z dotychczas wypracowanymi materiałami w ramach budowy strategii aglomeracji. I skorzystaliśmy także z uwag kolegów z Centrum Badań Metropolitalnych, dokonując pewnych poprawek także w naszym projekcie strategii. Także można powiedzieć, na obecnym etapie dokumenty są skorelowane, ale strategia aglomeracji jest jeszcze na etapie dyskusji wstępnej, dopiero ukaże się jej pierwsza wersja, a więc ona może ulegać modyfikacjom. Dopisaliśmy w konkluzjach strategicznych między innymi uwagę dotyczącą Międzynarodowych Targów Poznańskich. Tu pojawiało się wiele pytań. Czy w tej wizji budowania miasta metropolitalnego o silnej gospodarce wysokiej jakości życia, którego rozwój ma być oparty na wiedzy, czy jest i jakie jest miejsce Targów Poznańskich? To budziło pewną dyskusję. W związku z tym wprowadziliśmy doznaczny zapis w ramach diagnozy, iż, cytuję, Międzynarodowe Targi Poznańskie będą nadal pełnić ważną rolę w stymulowaniu rozwoju miasta. Tak, Poznań staje się miastem, tego słowa, akademickim, miastem sportu. Liczymy, że Poznań będzie europejską stolicą kultury, ale Poznań nadal będzie miastem targowym, chociaż te targi będą odgrywały już inną rolę. To już nie będą wystawy o charakterze festynów, o charakterze wystaw narodowych, które były pewną okazją do przyjazdu wielu osób zainteresowanych wystawą jako taką. To są targi specjalistyczne, a więc to bardziej organizacja konferencji, spotkań, to troszeczkę inna forma funkcjonowania targów, a więc inny wpływ targów na rozwój miasta. Ale wpływ nadal bardzo ważny, nadal bardzo istotny, To, że była u nas konferencja klimatyczna, to przecież tylko i wyłącznie dzięki temu, że Poznań ma taką infrastrukturę jak Międzynarodowe Targi Poznańskie. Dopisaliśmy także drugą konkluzję strategiczną, to w wyniku dyskusji o oświacie, gdzie zaznaczyliśmy, cytuję, zasadniczą przesłanką uzyskiwania efektów i wysokiej jakości kształcenia w oświacie jest wspieranie kapitału ludzkiego. Wiele osób podkreślało, po pierwsze, ja się osobiście z tym w pełni zgadzam, że o przyszłości Poznania w sposób decydujący będzie decydowała jakość nauczania. Nie tylko uczelnie wyższe, ale jakość nauczania na poziomie podstawowym i średnim. Tu się decydują losy Poznania, konkurencyjność naszej gospodarki, naszej roli w przyszłości. I zgadzam się w pełni z tym, że mówiąc o jakości nauczania, rzeczywiście kompetencje, kwalifikacje nauczycieli, ten czynnik ludzki ma decydujące znaczenie, stąd to uzupełnienie naszej strategii. Dwie zmiany dotyczyły celów strategicznych, ale i tu jednoznacznie wyjaśniam, nie dotyczące meritum. Tutaj nie ma zmian, natomiast są pewne zmiany redakcyjne. Część z Państwa, i to przy różnych okazjach, wskazywała, iż pewną niezręcznością jest w celu trzecim mówienie najpierw o przestrzeni i architekturze, a potem o szerzej jakości życia. W związku z tym poprawiliśmy to, cel brzmi obecnie poprawa jakości życia oraz atrakcyjności przestrzeni i architektury miasta. I zapis celu czwartego był rozwój funkcji metropolitalnych, dzisiaj jest utworzenie metropolii Poznań. Ten zapis budzi pewną dyskusję i być może w czasie najbliższych 4 tygodni jeszcze upewnimy się, czy ta zmiana jest szczęśliwa. Jedyną zmianą istotnie merytoryczną w celach strategicznych to rozszerzenie zakresu celu pośredniego w ramach metropolii Poznań, który dotyczył poprzednio wzrostu funkcjonalności rozwiązań komunikacyjnych w ramach aglomeracji, a obecnie obejmuje całość spójności metropolii i brzmi wzrost spójności metropolii poprzez integrację przestrzenną funkcjonalną miasta Poznania z gminami aglomeracji. A więc nie tylko transport, ale szersze ujęcie całości integracji, spójności wewnętrznej aglomeracji poznańskiej jako warunku stania się przez Poznań metropolią w skali europejskiej o wysokiej konkurencyjności. Tak na marginesie, kiedy mówimy o metropoliach w granicach miliona mieszkańców, to przecież wiele z Państwa wskazywało, i to jest w strategii także ujęte w tych poprawkach, że Poznań ma bardzo optymalne rozmiary dla wysokiego komfortu i jakości życia. Niektórzy wskazują, że Poznań ma ten właśnie optymalny rozmiar do zarządzania, do życia. A metropolia wymaga trochę większej ilości mieszkańców. A przecież my możemy budować naszą konkurencyjność metropolitalną nie poprzez zagęszczanie miasta jako takie, ale poprzez zintegrowanie całego organizmu aglomeracyjnego, tak jak, powtórzę słowa prezydenta Grobelnego, będąc w Paryżu, nikt nie zdaje sobie sprawy, że administracyjny Paryż jest o wiele mniejszą powierzchnią niż to, co za Paryż postrzegamy. Tam te granice administracyjne w świadomości mieszkańców zatarły się dzięki dobrej integracji organizmów przy zachowaniu ich samodzielności i ich autonomii. Tak jak powiedziałem, najwięcej zmian dotyczyło programów strategicznych. Tutaj wprowadziliśmy nowy program strategiczny Bezpieczny Poznań. Pragnę wyjaśnić, iż ta zmiana nie ma pozytywnej opinii ekspertów, którzy wskazują, i z tym ja się zgadzam, że na szczęście dla naszego miasta bezpieczeństwo nie jest tą barierą rozwoju. Przed chwilą mieliśmy okazję wysłać informacje o bezpieczeństwie w naszym mieście. Rzeczywiście Poznań nie jest w sytuacji miasta, gdzie bezpieczeństwo zagraża rozwoju naszego miasta. Bezpieczeństwo niewątpliwie jest tą dziedziną podstawowych potrzeb każdego mieszkańca, bardzo ważną, z czymś, co trzeba robić, co bezwzględnie trzeba robić, ale na szczęście to nie jest dla miasta decydujące w perspektywie barier i wyzwań rozwojowych. Ale z drugiej strony mieliśmy tak dużo głosów, sygnałów ze strony społeczeństwa, różnych środowisk i tak wyraźne wskazanie, że brak tego programu nie jest zrozumiały, że mając świadomość, że trudno będzie w debacie publicznej wyjaśnić te argumenty słuszne merytorycznie, uznaliśmy, że szanując charakter strategii jako dokumentu jednak społecznego, ten program powinien się znaleźć. Przede wszystkim w zastrzeżeniach i uwagach. Druga uwaga. Pojawił się program, który jest częściowo nowy, aktywny wypoczynek w Poznaniu. To de facto jest transformacja programu Malta. Malta jako program, który dotyczył tylko jednej przyczyny rekreacyjnej, w wyniku dyskusji został poszerzony. Przyjęliśmy za słuszne głosy, iż nie można zadeptać Malty, iż trzeba, myśląc o rekreacji w Poznaniu, ta triada Poznań, praca, odpoczynek, zamieszkanie w ramach odpoczynku, w poszukiwaniu przestrzeni rekreacyjnych, także rozwijać inne przestrzenie w mieście i to zostało zauważone i włączone w ramach szerszego programu Aktywny Odpoczynek, który także obejmuje program Malta. Praktycznie większość programów uległa pewnemu wzbogaceniu, de facto Osaka przez to jest na pewno bogatsza, ale szczególne uzupełnienia i większe zmiany w sensie poszerzenia dotyczyły programów Czysty Poznań, Turystyczny Poznań i Metropolitalny Poznań. Co oczywiście, jak powiedziałem, nie oznacza, że w ramach innych nie ma uzupełnień, aczkolwiek one mają już proporcjonalnie mniejszy zakres. Proszę Państwa, myślę, że po tych poprawkach, projekt Państwo otrzymaliście, wersja na 30 marca jest na pewno wersją bogatszą. Myślę, że jest wersją lepszą i myślę, że udało nam się także nie pozwolić na to, by strategia przestała być strategią. To znaczy, te poprawki były selektywne, stąd być może część z Państwa nie znajduje swoich uwag, a jak powiem, to nie jest dokument, który ma objąć wszystko, bo inaczej przestanie być strategią. Myślę, że ten dokument jest bogatszy, a jednocześnie zachowuje charakter programu strategicznego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Jak już mówiłem, chciałbym dzisiaj ograniczyć się do prezentacji, umożliwić dyskusję na posiedzeniach komisji. Natomiast jeśli w tej chwili Państwo są gotowi do tego, żeby przedstawić swoją wypowiedź, zapraszam do debaty. Nie widzę zgłoszeń, a więc zamykam punkt czwarty przed zamknięciem pierwszego czytania. Przypominam, że to umożliwi komisjom w trakcie debaty złożenie jeszcze ewentualnych uwag czy poprawek do projektu uchwały. A więc zamykam punkt czwarty. Przystępujemy do realizacji punktu piątego, projektu uchwały 1020/10 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podolany Zachód D w Poznaniu. Projekt uchwały przedstawi pani dyrektor Elżbieta Janus. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie i Panowie Radni. Prezentuję teraz projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podolany Zachód, część D. Jest to obszar w północno-zachodniej części miasta Poznania, na którym obecnie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Natomiast te prace były prowadzone na podstawie uchwały o przystąpieniu do planu miejscowego, do nowego planu miejscowego Podolany Zachód, w którym to było zapisane, była zapisana możliwość sporządzania tego planu w czterech częściach B, C, D i E. I w tej chwili prezentuję część D. Część D ma powierzchnię około 43 hektarów. Granice wyznaczają linia kolejowa Poznań-Obornicki, ulice Szaflarska, Poronińska, Strzeszyńska, Druskiennicka oraz ulica Buzka. Tak jak już wspomniałam, na tym terenie jest obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, natomiast przystąpiono do nowego planu ze względu na wniosek mieszkańców, którzy wystąpili z prośbą o sporządzenie zmiany tego planu, oceniając negatywnie realizację ustaleń planu. Przede wszystkim w kontekście możliwości wprowadzania na tym terenie zabudowy wielorodzinnej, wniosek mieszkańców był taki, aby zapisy planu były rygorystyczne, jednoznacznie zabraniające wprowadzenia zabudowy wielorodzinnej na tym terenie. Plan ten bezpośrednio graniczy z uchwalonymi już planami dla Strzeszyna, dla ulicy Literackiej Horacego oraz w rejonie ulicy Horacego i Hezjoda. W studium są to tereny, które są zapisane jako tereny zabudowy niskiej, mieszkaniowej, jednorodzinnej z usługami podstawowymi, z dopuszczeniem terenów zabudowy niskiej, mieszkaniowej, wielorodzinnej. Projekt planu został sporządzony zgodnie z wolą mieszkańców, to znaczy w tym planie tereny te przewidziane są generalnie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Niewielkie fragmenty, które przewidziane są pod zabudowę wielorodzinną, są to już istniejące domy wielorodzinne. Również wyznaczone są tereny usług, w tym usług oświaty wokół i na terenie istniejącej szkoły, a także są bardzo dokładnie sprecyzowane zapisy dotyczące ulic, które mają spowodować uspokojenie ruchu na tych ulicach. Cały ten projekt został sporządzony oczywiście zgodnie z zapisami studium, jest zgodny z zapisami studium. W trakcie procedury planistycznej zostały opracowane prognoza oddziaływania na środowisko oraz prognoza skutków finansowych uchwalenia planu. Skutki finansowe uchwalenia planu to są koszty około 7,6 miliona złotych. Są to koszty przede wszystkim realizacji dróg i realizacji przejścia podziemnego pod torami kolejowymi. Z tym, że chciałam tutaj powiedzieć, że to nie są nowe koszty, ponieważ obowiązujący plan te same koszty zawiera. W trakcie przeprowadzania procedury projekt planu uzyskał wymagane przepisami opinie i uzgodnienia oraz był wyłożony do publicznego wglądu. Podczas wyłożenia do publicznego wglądu wpłynęło 14 pism zawierających uwagi. Tych uwag było więcej niż 14, ponieważ każde z tych pism zawierało czasami po nawet kilkanaście uwag. Prezydent uwzględnił 7 uwag w całości, natomiast pozostałe uwagi zostały nieuwzględnione w części lub w całości. Lista wszystkich nieuwzględnionych uwag została przekazana wraz z projektem planu i również został przekazany załącznik numer 2 rozstrzygnięcia Rady Miasta w sprawie uwag, uwzględnienia bądź nie uwag do planu. I tutaj chciałabym przedstawić autopoprawkę do tego właśnie załącznika, ponieważ w paragrafie 6 treść uwagi została sformułowana tak: zmiana przeznaczenia działki z zabudowy jednorodzinnej na funkcję handlowo-usługową. Zabrakło tutaj fragmentu zdania, które określa, o jaką działkę chodzi, to znaczy i brzmiałoby to po autopoprawce tak: zmiana przeznaczenia działki narożnikowej położonej u zbiegu ulic Krynickiej i Szczeszyńskiej z zabudowy jednorodzinnej na funkcję handlowo-usługową. W trakcie omawiania tego na komisji dokładnie położenie tej działki było omawiane i było to przedstawiane, zabrakło to tylko w załączniku numer 2. Także przekażę autopoprawkę. Wejście w życie tego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stworzy podstawy prawne do wydawania decyzji dotyczących zagospodarowania tego terenu, sprzyjających zachowaniu tego dawnego willowego charakteru osiedla mieszkaniowego z dużym udziałem zieleni na działkach i no, zgodnie z tym planem nie będzie można już realizować tam nowej zabudowy wielorodzinnej. Dziękuję. Dziękuję. Proszę w związku z tym o przyjęcie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Polityki Przestrzennej, która głosując 10 głosów za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się, wydała opinię pozytywną o projekcie. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby tę opinię uzupełnić? Nie widzę. widzę, czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos. Nie widzę, czy w debacie indywidualnej ktoś z Państwa radnych chciałby się wypowiedzieć w sprawie projektu uchwały. Nie widzę zgłoszeń, zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie ma, a więc zamykam pierwsze czytanie, otwieram jednocześnie drugie czytanie. A w drugim czytaniu wobec braku propozycji poprawek możemy przystąpić do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, będziemy głosować projekt uchwały 1020/10 wraz z autopoprawką przedstawioną przez Panią Dyrektor. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosowania? Proszę o głosowanie. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 24 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Kolejny projekt to projekt w punkcie 6, projekt uchwały 1021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podolany Zachód E w Poznaniu. Bardzo proszę, Pani Dyrektor.
Projekt tego planu to kolejna część sporządzana na podstawie tej samej uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego. Jest to teren o powierzchni 15,6 hektara, ograniczony również torami kolejowymi Poznań-Oborniki oraz ulicami Buską i Druskiennicką. Jest położony na południe w stosunku do omawianego poprzednio projektu. Również na tym terenie jest obowiązujący plan miejscowy. I również tutaj powodem sporządzania planu jest wniosek mieszkańców o sporządzenie tego planu. Mieszkańcy również tutaj ocenili negatywnie realizację ustaleń planu, a przede wszystkim nierozwiązywany tamtym planem konflikt między funkcjami mieszkaniowymi jednorodzinnymi na tym obszarze, a funkcjami magazynowo, usługowo, przemysłowymi czy działalnością gospodarczą. W studium jest to teren zapisany jako teren zabudowy niskiej, mieszkaniowej, jednorodzinnej z usługami podstawowymi oraz usług i drobnej działalności gospodarczej, warsztaty usługowe z dopuszczeniem terenów zabudowy niskiej, zakładów przemysłowych, w tym wysokich technologii, baz składów, hurtowni, półhurtowni i innej działalności gospodarczej. Utrzymuje się istniejące funkcje ogólnomiejskie. Projekt planu był sporządzany zgodnie ze studium i z tym studium jest zgodny. W projekcie planu zapisano poszczególne funkcje w sposób tak, aby konflikty, kolizje między nimi zminimalizować, na ile jest to tylko możliwe w sytuacji, kiedy te dwie funkcje po prostu tam obok siebie istnieją. W związku z tym dopuszczono zabudowę usługowo-przemysłową na terenach tam, gdzie już to istnieje, natomiast na pozostałych terenach są zapisy dotyczące zabudowy mieszkaniowej. Również są tutaj bardzo starannie określone kwestie dróg, tak aby również ten ruch został wydzielony, ruch, który obsługuje zabudowę tą związaną z aktywizacją gospodarczą. Do tego planu zostały opracowane prognoza oddziaływania na środowisko i prognoza skutków finansowych. Prognoza skutków finansowych tutaj wynosi około minus 5,2 miliona złotych. Są to przede wszystkim koszty realizacji dróg. I tak samo jak w poprzednim planie, to nie są nowe koszty, te same mniej więcej koszty przenosi stary plan. Projekt planu uzyskał odpowiednie opinie i uzgodnienia, a także był wyłożony do publicznego wglądu. Zostały wniesione uwagi przez 12 podmiotów. Tych uwag było więcej niż 12. 12 uwag zostało uwzględnionych w całości przez prezydenta, 25 uwag w całości nieuwzględnionych, 2 uwagi zostały uwzględnione częściowo. Lista nieuwzględnionych uwag została przekazana wraz z projektem planu. Wszystkie uwagi dokładnie były omawiane na Komisji Polityki Przestrzennej i przedstawiane Państwu radnym. Wejście w życie tego planu stworzy podstawy prawne do wydania decyzji administracyjnych zgodnie z wolą mieszkańców, to znaczy bardziej umożliwiające uspokojenie ruchu samochodowego na ulicach oraz nierozszerzanie zabudowy usługowo-przemysłowej oraz wydaje się, że jest szansa na ograniczenie konfliktów między tymi dwoma funkcjami. W związku z tym wydaje się uzasadnione przyjęcie tej uchwały i proszę Wysoką Radę o jej przyjęcie. Dziękuję.
Dziękuję. Komisja Polityki Przestrzennej głosowała 10 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujących się i wydała opinię pozytywną o projekcie planu. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby tę opinię uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Również nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, zatem jeśli nie będzie sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie, otwieram jednocześnie drugie czytanie, a w drugim czytaniu wobec braku propozycji poprawek możemy przystąpić niezwłocznie do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 1021. Łamane na 10 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podolany Zachód E w Poznaniu. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 29 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję Pani Dyrektor. Zamykam punkt 6. Przystępujemy do realizacji 7. Projekt uchwały PU 1054 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągania zobowiązań finansowych na realizację projektu współfinansowanego z programu wspólnotowego DAFNE 3. Projekt przedstawi Pani Dyrektor Maria Remiezowicz. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Pragnę poinformować, że w latach 2008-2009 miasto Poznań realizowało projekt DAFNE 2. Był to projekt w partnerstwie międzynarodowym. My byliśmy liderem. Naszymi partnerami było ASEN i Wilno. Projekt został zakończony, rozliczony i bardzo wysoko oceniony przez Komisję Europejską, bo był finansowany bezpośrednio właśnie z Komisji Europejskiej. W jego ramach, w wyniku tego projektu powstała procedura przesłuchania dziecka wykorzystywanego seksualnie, jak również powstał pokój do przesłuchań i filmowania tych przesłuchań. Powstał europejski przewodnik po procedurach przeciwdziałania wykorzystywaniu dzieci oraz powstał program warsztatów i szkoleń dla osób, które bezpośrednio pracują z dziećmi. Chcemy kontynuować to nasze partnerstwo, jak również partnerstwo lokalne, które wówczas powstało i przygotowaliśmy projekt właśnie DAFNE 3, który również podejmuje problematykę wspierania dzieci małych, ale bardziej ukierunkowany na profilaktykę. Wniosek do aplikacji musimy złożyć do 30 kwietnia. Koszt projektu po stronie polskiej wynosiłby ogółem 900 tysięcy złotych, z czego możliwe dofinansowanie ze środków unijnych jest na poziomie 61%. Przyjęcie uchwały umożliwi złożenie takiego wniosku, natomiast pierwszą informację o tym, czy jest możliwość uzyskania środków, spodziewamy się uzyskać pod koniec roku. Najwcześniejszy termin uruchomienia projektu byłby na początku przyszłego roku. Bardzo dziękuję i proszę o przyjęcie uchwały.
Dziękuję. Projekt był opiniowany przez Komisję Polityki Społecznej i Zdrowia, która wydała opinię pozytywną, 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. oraz przez Komisję Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego, która głosowała 7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się i wydała opinię pozytywną. Czy ktoś chciałby tę opinię uzupełnić w imieniu komisji? Nie widzę. Czy w imieniu klubów ktoś chciałby zabrać głos? Czy w debacie indywidualnej ktoś chciałby się wypowiedzieć? Wobec braku zgłoszeń w dyskusji, jeśli nie będzie sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie widzę i nie słyszę. Zamykam pierwsze czytanie, otwieram jednocześnie drugie czytanie, a w drugim czytaniu wobec braku propozycji poprawek możemy przystąpić do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, głosujemy projekt uchwały o numerze 1054/10. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 28 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 7. Przystępujemy do relacji punktu 8. Jest to projekt uchwały 1011 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji spółka z o.o. i wystąpienia ze spółki C&M spółka akcyjna. Przypominam Państwu radnym, że projekt uchwały był przedmiotem obrad już na poprzedniej sesji i wtedy wobec pewnych wątpliwości zgłoszonych w dyskusji na wniosek pana radnego Śliwy rada podjęła, przepraszam, nie na wniosek pana radnego Śliwy, ale na wniosek pana radnego Tomasza Lewandowskiego rada podjęła decyzję o przerwaniu rozpatrywania tego projektu uchwały i ponowne skierowanie projektu do Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego. Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 29 marca ponownie zajęła się projektem uchwały i komisja podtrzymała swoją opinię z wcześniejszą, czyli z 15 marca, czyli komisję pozytywną o projekcie uchwały, która była wyrażona w głosowaniu 4 głosy za, 1 przeciw, 5 wstrzymujących się. Myślę, że w tej sytuacji nie jest potrzebna pełna prezentacja projektu uchwały, natomiast jeśli pani dyrektor uważa, że powinny pewne wyjaśnienia jeszcze paść, to bardzo proszę.
Ja może pozwolę sobie, panie przewodniczący, panie, panowie radni, panie prezydencie, tylko może w wersji obrazkowej, bo wtedy może łatwiej będzie zrozumieć intencje działania, o którą wyrażenie zgody, na które państwa prosimy. Mamy stan obecny, miasto Poznań jest udziałowcem w dwóch spółkach, w jednej mamy 100%, w drugiej 12%. Jedna posiada nieruchomość, w drugiej mamy 12 akcji o wartości nominalnej 12 tysięcy złotych i zobowiązanie do wniesienia nieruchomości w celu budowy hotelu. To zobowiązanie jest bardzo stare. Tak? Ono powstało w momencie, kiedy pojawiło się w momencie, kiedy ta spółka była zawiązywana. Taki jest stan obecny, a proponujemy Państwu, abyście zechcieli wyrazić zgodę na taki stan, czyli miasto Poznań będzie miało 100% udziału w WCWI, a owe 12% będzie miało już WCWI w spółce C&M. W dalszej kolejności ta spółka C&M będzie realizowała projekt, do którego została powołana. Będzie to następowało w drodze aportu nieruchomości, która jest obecnie w posiadaniu spółki WCWI, po jednoczesnym wniesieniu wkładu pieniężnego przez drugiego akcjonariusza. I ten wkład pieniężny musi być na poziomie nie niższym niż 8 milionów złotych. To wynika z możliwości złożenia finansowania projektu. To jest mniej więcej około 20% kosztów budowy, realizacji całej inwestycji. Zwracam uwagę Państwu, że mamy do czynienia ze spółką akcyjną. W konsekwencji ma zastosowanie artykuł 312 Kodeksu Spółek Handlowych, co oznacza, że wnoszenie aportów odbywa się pod szczególnym reżimem prawnym. Będzie nadzór biegłego sądowego powołanego przez sąd rejestrowy dla określenia wartości nieruchomości i ustalenia, że akcje otrzymywane w zamian za te wkłady odpowiadają realnej wartości tychże wkładów. To stwarza bardzo bezpieczną sytuację pomiędzy partnerami w tym przedsięwzięciu. Tyle bardzo Państwa proszę o wyrażenie zgody na to działanie.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby w sprawie projektu uchwały zabrać głos? Pan radny Tomasz Lewandowski, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałbym serdecznie podziękować za informacje takie uzupełniające, które dostałem od Pani Dyrektor. W pełni rozjaśniły mój obraz tej operacji, którą miasto zamierza przeprowadzić. Będąc pod wrażeniem fachowości, zresztą nieustającym wrażeniem fachowości Pani Dyrektor, niestety nie godzę się z samym zamierzeniem i z samą realizacją czy zamysłem realizacji komercyjnego przedsięwzięcia za pośrednictwem spółek miejskich. Uważam, że wiele zadań miejskich jest nierealizowanych w tym samym czasie brakuje środków na ich realizację. W związku z tym nie mogę wewnętrznie zgodzić się na przeznaczanie majątku miejskiego na realizację różnych projektów komercyjnych, choćby w przyszłości te projekty miały przynieść określone korzyści. Uważam, że w tej chwili są pilniejsze potrzeby do realizacji i z tych względów nie jestem w stanie poprzeć tej uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu. Sprzeciwu nie widzę i nie słyszę, a więc zamykam pierwsze czytanie. Jednocześnie otwieram drugie czytanie, a w drugim czytaniu wobec braku propozycji poprawek możemy przystąpić do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 1011/10 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji, spółka z o.o. i wystąpienie ze spółki CNM, spółka akcyjna. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 22 głosy za, 3 głosy przeciw, 4 osoby wstrzymały się od głosu, 2 osoby obecne nie wzięły udziału w głosowaniu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo.
Bardzo serdecznie Państwu dziękuję.
Zamykam punkt 8. Przystępujemy do realizacji punktu 9. Projektu uchwały 1018/10. Zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej Poznań Jeżyce z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Mickiewicza 2 w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Poznań Jeżyce z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Mickiewicza. To jest również projekt uchwały, który był przedmiotem obrad poprzedniej sesji i tam właśnie na wniosek pana radnego Śliwy przerwaliśmy obradowanie nad tym projektem do czasu uzyskania opinii Rady Społecznej z OZU Poznań Jeżyce, ponieważ taki głos padł tutaj na sali, czy nie powinno tak być. Wobec tej wątpliwości przerwaliśmy. W międzyczasie otrzymałem pismo od pana prezydenta Tomasza Kajzera, w którym wyjaśniał tą sytuację i informuje o podjętych działaniach w tej sprawie. I po pierwsze, że pełnomocnik dyrektora do spraw finansowych ZOZ-u Poznań Jeżyce poinformował, że członkowie Rady Społecznej ZOZ-u Poznań Jeżyce na posiedzeniu Rady w dniu 22 marca zostali powiadomieni o wystąpieniu z wnioskiem dyrektora zakładu do prezydenta miasta Poznania o przekazanie w nieodpłatne użytkowanie na rzecz ZOZ-u nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicy Podolańskiej 46, gdzie prowadzony jest ośrodek leczenia uzależnień. Po drugie, informacja, że w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej nie ma zapisu zobowiązującego dyrektora zakładu do uzyskania opinii Rady Społecznej w przypadku podjęcia działań zmierzających do przyjęcia w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości od organu założycielskiego. Jedyne środki oddziaływania władczego zarezerwowane dla Rady Społecznej to uchwalenie statutu zakładu, który ma być ostatecznie zatwierdzony przez organ założycielski oraz zatwierdzenie przygotowanego przez kierownika zakładu regulaminu porządkowego. I również z tej ustawy wynika, że samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej ma prawo samodzielnie gospodarować przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Skarbu Państwa lub komunalnym. Zatem wskazane jest, by zakład otrzymał taki majątek. I w konkluzji pan prezydent pisze, że w związku z tym, że przedmiotowa sprawa nie wymaga opinii Rady Społecznej, członkowie Rady Społecznej ZOZ-u Poznań-Życe zostali jedynie poinformowani o podjętych przez dyrektora zakładu działaniach, o których mowa w punkcie pierwszym niniejszego pisma. Mam nadzieję, że to wyjaśnienie pomoże nam uporać się z projektem uchwały w dniu dzisiejszym. Czy pani dyrektor chciałaby coś dodać?
Nie, chyba że są pytania, to bardzo nie odpowiem.
Dziękuję bardzo. Przypominam, że Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia, która opiniowała ten projekt uchwały, zaopiniowała go pozytywnie, głosując 4 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący, a Komisja Budżetu i Finansów głosowała 7 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Nie widzę zgłoszeń, zatem jeśli nie będzie sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu. Sprzeciwu nie ma, a więc zamykam pierwsze czytanie, otwieram jednocześnie drugie czytanie, w którym wobec braku propozycji poprawek możemy niezwłocznie przystąpić do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 1018/10 zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia ZOZ-u Poznań-Życe siedzibą w Poznaniu przy ulicy Mickiewicza 2 w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Poznaniu. Jeżyce z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Mickiewicza 2. Proszę o głosowanie. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 30 głosów za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 9. Punkt 10 to projekt uchwały 1047/10 w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego imienia Józefa Strusia z zakładem opiekuńczo-leczniczym SPZOS siedzibą w Poznaniu przy ulicy Szwajcarskiej 3. Nim oddam pani dyrektor głos, chciałbym jeszcze państwa poinformować, że zgodnie z sugestiami, które do mnie dotarły, nie będę ogłaszał osobnej przerwy śniadaniowo-kawowej. Natomiast około godziny 12 ogłoszę przerwę mniej więcej 10-minutową, a następnie około godziny 14 zapisaną przerwę godzinną od 14 do 15. Jednocześnie informuję, że jeśli ktoś chciałby z tego korzystać, to kawa w sali numer 9 jest. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Dziękuję, panie przewodniczący, panie prezydencie, panie i panowie radni. Przedstawiam projekt zmian w statucie wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego imienia Józefa Strusia. Te zmiany wynikają z trzech powodów. Po pierwsze z tego, iż w związku z zapotrzebowaniem na usługi kardiologiczne powstał oddział kardiologiczny na ulicy Szwajcarskiej. On w statucie proponujemy, aby był wpisany pod nazwą oddział kardiologiczny drugi, zlokalizowany w bloku A przy ulicy Szwajcarskiej i tym samym oddział kardiologiczny, który pozostaje przy ulicy Szkolnej, zmieniłby nazwę na oddział kardiologiczny pierwszy. Kolejne zmiany dotyczą przyporządkowania zastępcy dyrektora w siedzibie przy ulicy Szwajcarskiej pewnych oddziałów wymienionych tutaj w projekcie uchwały, a dotąd znajdujących się podlegających zastępcy dyrektora przy ulicy Szpitalnej. To wynika także z przenosin oddziałów, a więc oddział zakaźny z poradniami stosownymi, jak również oddział dermatologii, kardiochirurgii z salami intensywnego nadzoru kardiologicznego. I trzecia zmiana dotyczy powołania pracowni rezonansu magnetycznego w związku z tym, iż taka aparatura została zakupiona i zainstalowana. W związku z tym bardzo proszę o przyjęcie uchwały. Dodam jeszcze, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Społeczną. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia głosowała 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się i wydała opinię pozytywną. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby opinię uzupełnić? Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Czy w debacie indywidualnej ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Zatem jeśli nie będzie sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie, otwieram jednocześnie drugie czytanie. A w drugim czytaniu wobec braku propozycji poprawek możemy przegłosować, przystąpić do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, głosujemy projekt 1047/10. Proszę o oddawanie głosu, kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 31 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, jedna osoba obecna nie głosowała. Zamykam punkt 10. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji punktu 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych ustalonych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością. Projekt uchwały przedstawi pan dyrektor Krzysztof Jończyk.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiam projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych ustalonych z tytułu trwałego zarządu dla żłobka numer 2 Kalinka. Prezydent miasta zwraca się do Rady o wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 99%. Żłobek numer 2 Kalinka pismem z 7 października ubiegłego roku wystąpił o taką bonifikatę, uzasadniając to potrzebą przeznaczenia środków na podstawową działalność zakładu, jaką prowadzi w tejże siedzibie. Dotychczasowa polityka miasta zmierzała do tego, aby żłobkom oddawać w nieodpłatne użytkowanie ich siedziby lub też udzielać bonifikat 99%. 5 żłobków, to znaczy żłobek Misiu Szatek, żłobek Czerwony Kapturek, żłobek Przemko, Królewna Śnieżka i Calineczka dysponują już taką bonifikatą 99%. Pozostałe, w tym również żłobek Kalinka, miały te nieruchomości w nieodpłatnym użytkowaniu. W związku z tym zwracam się do Wysokiej Rady o pozytywne za przegłosowanie tego projektu uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Projekt opiniowała Komisja Budżetu i Finansów i zaopiniowała go pozytywnie, głosując 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby tę opinię uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń. Jeśli nie będzie zatem państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie, otwieram jednocześnie drugie czytanie, a w drugim czytaniu wobec braku propozycji poprawek możemy przystąpić do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 1040/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych ustalonych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości. Proszę państwa o głosowanie, kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 28 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. Zamykam punkt 12. Kolejny to punkt 12 projektu uchwały 1045/10 w sprawie bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiam ten projekt, a on wywołany został zmianą, która weszła w życie dnia 7 stycznia 2010 roku, nowelą ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz zmianie niektórych innych ustaw. Ustawodawca zezwolił w tym przypadku, aby Rady Miast i ich organy wykonawcze mogły uchwalać uchwały o charakterze generalnym, bo jak państwo doskonale pamiętają, w poprzednim stanie prawnym każdorazowo tego typu uchwały zawierały załącznik składający się z wielu, kilkudziesięciu z reguły nieruchomości, co do których Rada wyrażała zgodę na udzielenie tejże bonifikaty. W projekcie uchwały 1045 proponujemy zapisy związane z tymi użytkownikami wieczystymi, którzy nie spełniają przesłanki dochodowej opisanej w artykule 8 ust. 4 przed chwilą wymienionej ustawy i nabyli swoje prawo użytkowania wieczystego po dniu 5 grudnia. Dzięki przyjęciu tej uchwały możliwe będzie stosowanie dotychczasowej zasady ustalonej przez Radę, a więc udzielanie bonifikaty zależnej od ilości lat posiadanego prawa użytkowania wieczystego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej zaopiniowała projekt głosując 9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Jedna osoba obecna nie wzięła udziału w głosowaniu. Komisja sformułowała też prośbę o zróżnicowanie nazw uchwał dotyczących bonifikat i rozumiem, że to będzie w następnym punkcie uchwały uwzględnione. Komisja Budżetu i Finansów również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały głosując 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Czy ktoś w imieniu tych komisji chciałby opinię uzupełnić? Pan Przewodniczący Michał Grześ w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, wniosek komisji wynikał z tego, że dostaliśmy do zaopiniowania dwa projekty uchwał o tej samej nazwie, tylko różniące się numerem. Jak dowiedzieliśmy się już wcześniej, uchwaliliśmy, czego nie zauważyliśmy, podobne dwie uchwały też o tych samych nazwach. Chodziło nam o to, żeby mieszkaniec, który szuka adekwatnej dla siebie bonifikaty, mógł ją po prostu w spisie uchwał znaleźć. Jeżeli są cztery uchwały o tej samej treści, może się skończyć, że mieszkaniec znajdzie jedną i stwierdzi, że no nie przysługuje mu bonifikata, bo akurat w tej uchwale nie był. Co prawda pan dyrektor nas zapewniał, że nie było takich problemów, ale myślę, że dla spokoju ducha taka propozycja, jeżeli została przyjęta w formie autopoprawki, że te uchwały mają inne nazwy, to bardzo dziękuję. A przy okazji też apel, że być może powinniśmy formalnie uchwalić te dwie pozostałe, które już obowiązują, też z takimi nazwami, żeby były łatwe do wyszukiwania. Być może. Chodzi tu tylko i wyłącznie o przejrzystość działań i przejrzystość szukania przez mieszkańców prawa, które ich dotyczy.
Dziękuję bardzo. Czy w imieniu klubu ktoś chciałby zabrać głos? Czy w debacie indywidualnej ktoś chciałby zabrać głos? Rozumiem, że w związku z tym tytuł uchwały brzmi w sprawie bonifikat o dopłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Ten tytuł proponujemy bez zmiany w następnej uchwale.
Ale jeden Karzymska zostaje?
W którym miejscu, panie przewodniczący?
No bo ona ma taki tytuł.
Uchwała w sprawie bonifikat od opłat z tytułu...
Bez tej jedynki rzymskiej.
Tak, tak, tak.
Bo ona gdzieś tu roboczo się pojawia.
Nie, nie, ja w projekcie swoim nie posiadam takiego dokumentu. Bez tej jedynki.
W projekcie nie ma, bez tej jedynki. Dobrze, tak, tak. Dziękuję bardzo za wyjaśnienie. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, a zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu uchwały. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie, otwieram jednocześnie drugie czytanie. A w drugim czytaniu wobec braku propozycji poprawek możemy przystąpić do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 1045/10. Proszę Państwa o oddawanie głosu. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 33 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 12. Przystępujemy do realizacji punktu 13. Jest to projekt uchwały 1046/10 w sprawie bonifikatu dopłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, i tutaj na początku pragnę przedstawić złożoną już do pana przewodniczącego autopoprawkę o następującej treści do projektu uchwały 1046/10. W projekcie wyżej wymienionej uchwały Rady Miasta proponujemy wprowadzić zmianę w tytule, który otrzymałby następujące brzmienie. W sprawie podwyższenia bonifikat o dopłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Powyższa zmiana miałaby na celu odróżnienie projektu uchwały nr 1046 od projektu uchwały 1045, która również określa zasady przyznawania bonifikat. Dodanie w tytule słowa podwyższenia wskazuje, iż projekt uchwały 1046/10 dotyczy tych użytkowników wieczystych, którzy uzyskaliby jedynie bonifikatę w wysokości 50% od opłaty za przekształcenie, gdyż uzyskali swe prawo przed dniem 5 grudnia 1990 roku i nie spełniają przesłanki dochodowej do otrzymania bonifikaty w wysokości 90%. Ustawa w artykule 4 ustępie 11 stanowi, że prezydent na podstawie uchwały Rady Miasta może wówczas udzielić wyższej niż określona w ustawie bonifikaty od opłaty. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o podjęcie przedmiotowej uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej głosowała 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, jedna osoba obecna nie głosowała i w ten sposób wydała komisja opinię pozytywną. Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego głosowała 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się i wydała również opinię pozytywną. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby uzupełnić tę opinię? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów albo w debacie indywidualnej? Nie widzę zgłoszeń w dyskusji, a więc jeśli nie będzie sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu. Sprzeciwu nie ma, zamykam pierwsze czytanie projektu, a w drugim czytaniu możemy przystąpić niezwłocznie do głosowania całości projektu, ponieważ nie zgłoszono żadnych propozycji poprawek, poza autopoprawką polegającą na zmianie tytułu, który brzmi w tej chwili w sprawie podwyższenia bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Proszę Państwa o głosowanie projektu uchwały numer 1046, łamane na 10. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 34 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 13. Przystępujemy do realizacji punktu 14. Jest to projekt uchwały PU 1048, łamane na 10 w sprawie bonifikaty dla Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości miejskiej położonej w Poznaniu przy ulicy Heweliusza Księżycowej. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Panie przewodniczący, tu również pragnę poinformować o złożeniu przez pana prezydenta autopoprawki związanej z precyzyjnym zapisaniem położenia tejże nieruchomości, ponieważ w projekcie uchwały przedstawiliśmy zapis, który mógłby powodować, iż określenie wcześniej było niewłaściwe, ponieważ było napisane przy ulicy Heweliusza Księżycowej, takiej ulicy w Poznaniu nie ma. Ta nieruchomość jest położona pomiędzy tymi ulicami, w związku z tym proponujemy, aby w projekcie tejże uchwały wprowadzić następującą zmianę w tytule w sprawie bonifikaty dla Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości miejskiej położonej w Poznaniu między ulicami Heweriusza i Księżycową i w paragrafie pierwszym tegoż projektu słowa położonej przy ulicy Heweriusza myślnik Księżycowej zastąpić wyrażeniem położonej między ulicami Heweriusza i Księżycową. I to byłaby ta autopoprawka. Jeśli chodzi o treść uchwały, Instytut Polskiej Akademii Nauk posiada osobowość prawną. Złożył wniosek o przekazanie w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami w sposób bezprzetargowy i z zastosowaniem bonifikaty 99% od pierwszej opłaty, która wynosi 15% oraz od opłat rocznych. Wniosek był uzasadniony możliwością podtrzymania istnienia Instytutu i jego rozwoju, który to niemożliwy jest w obecnej siedzibie, która jest zbyt mała i zbyt nieprzystosowana do rozwoju Instytutu. Ponieważ Instytut spełnia przesłanki ustawowe, prezydent zgłasza Państwu do uchwalenia ten projekt, a ja uprzejmie proszę o pozytywne przegłosowanie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej głosowała 4 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się i w ten sposób wydała opinię pozytywną. Natomiast Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego zaopiniowała projekt pozytywnie, głosując 5 za, 1 przeciw, 4 wstrzymujące, ale sformułowała dwie uwagi. Pierwsza to dotyczyła doprecyzowania w tytule uchwały nazw ulic i to zostało zrobione, ale druga uwaga jest następująca. Komisja zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przez Instytut planów związanych z przeznaczeniem nieruchomości będącej przedmiotem uchwały. Czy mogę prosić ewentualnie komisję o uzupełnienie tych opinii? Czy ktoś chciałby w imieniu komisji te opinie uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubu ktoś chciałby zabrać głos? Albo w debacie indywidualnej? Bardzo proszę, pan radny Grzegorz Steczkowski.
Panie przewodniczący, szanowni koledzy radni i panie prezydencie. Ja pozwoliłem sobie zerknąć do studium, jeżeli chodzi o ten teren. I on jest wyraźnie oznaczony jako teren zabudowy średnio-wysokiej, mieszkaniowej, wielorodzinnej, blokowej i kwartałowej z dopuszczeniem terenów zabudowy niskiej, mieszkaniowej, jednorodzinnej. Uzupełnieniem funkcji stanowią usługi podstawowe. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tej konkretnej działki już to zmienia i tam wpisano funkcje usługowe. Ja nie jestem pewien, czy w tym momencie miejscowy plan jest zgodny ze studium. To jest podstawowa sprawa. Ja nie byłem niestety w tym czasie, nie pełniłem w tym czasie funkcji radnego. Natomiast mam pewne zastrzeżenia co do lokalizacji tego instytutu na tym terenie. Ten teren to jest teren niezwykle cenny, ponieważ obejmuje dużą przestrzeń i z tej przyczyny mógłby stać się znakomitym miejscem, którym posłużyć mógłby miejscowej społeczności jako teren publiczny. Znajduje się prawie wewnątrz parku, znajduje się tam obserwatorium astronomiczne wewnątrz parku. Natomiast lokalizacja instytutu, który prowadzi badania w zakresie ekologicznych zasad funkcjonowania środowiska przyrodniczego, znajdującego się pod wpływem gospodarki rolnej i leśnej w celu rozpoznania oraz prognozowania przyrodniczych zmian całego krajobrazu, wydaje mi się, że powinna być w innym miejscu. Po pierwsze, powinna być bliżej innych ośrodków akademickich, bo de facto w tym miejscu nie ma żadnych jakichś placówek. Jakiś brak łączności tutaj wyczuwam. Nie znamy też zasad, na jakich zasad, dlaczego akurat 5000 metrów ma być poświęcone na ten instytut. Nie znamy projektu, jakie są potrzeby instytutu w tym zakresie, jaki wielki obiekt będzie budowany. Mówię sporo zastrzeżeń, w związku z tym głosowałem przeciwko, będę nadal głosował przeciwko, a do państwa radnych zwracam się z prośbą o uwzględnienie tych uwag. Nie jest to zgodne ze studium, taka jest moja opinia i uważam, że taki ośrodek, absolutnie nie ujmując prawa do instytutowi do rozwijania własnej działalności, uważam, że to lokalizacja nie jest zbyt szczęśliwa, zwłaszcza, że zamknie z jednej strony ten park dla dostępu osób z zewnątrz. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji. Zatem jeśli nie będzie państwa radnych sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu uchwały i otworzę drugie czytanie. Sprzeciwu nie ma, zamykam pierwsze czytanie. A w drugim czytaniu wobec braku propozycji poprawek do projektu uchwały możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 1048/10 w sprawie bonifikaty dla Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości miejskiej położonej w Poznaniu przy ulicy Heweliusza i Księżycowej. Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 25 głosów za, 1 głos przeciw, 6 osób wstrzymało się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 13 porządku obrad. Przepraszam, 14. Przystępujemy do realizacji punktu 15 projektu uchwały PU 1050/10 w sprawie bonifikaty dla Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu od ceny sprzedaży nieruchomości położonych w Poznaniu przy ulicy Jana Pawła drugiego. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiam projekt uchwały o numerze 1050/10 w sprawie bonifikaty dla Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicy Jana Pawła II. Wysoka Rada uchwaliła już uchwałę dotyczącą Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. W przypadku tamtej uchwały wpisaliśmy taki tytuł przedsięwzięcia, na które wnioskował Instytut, który był przez Instytut przeniesiony do wniosku o aplikowanie o środki zewnętrzne. Ponieważ to przedsięwzięcie nie znalazło swojego finału, dyrektor Instytutu zwrócił się ponownie z wnioskiem o podjęcie uchwały, która skonstruowana byłaby w taki sposób, aby umożliwić Instytutowi aplikowanie do wszelkich możliwych programów o środki zewnętrzne na pobudowanie siedziby dla tego Instytutu i możliwość prowadzenia badań, rozwoju i transferu technologii, szczególnie w zakresie ICT. Szczegółowy opis przedsięwzięcia został zamieszczony w uzasadnieniu do uchwały. W związku z powyższym uprzejmie proszę Radę o przyjęcie tego projektu uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej głosowała 7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Opinia pozytywna. Komisja Budżetu i Finansów 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Opinia pozytywna. I Komisja Kultury i Nauki 7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Opinia pozytywna. Czy w imieniu tych komisji ktoś z Państwa chciałby tę opinię uzupełnić? Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Albo w debacie indywidualnej? Nie widzę zgłoszeń w dyskusji, a zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie i otwieram jednocześnie drugie czytanie, a w drugim czytaniu wobec braku propozycji poprawek możemy niezwłocznie przystąpić do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 1050/10. Bardzo proszę o oddawanie głosu. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 31 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. Zamykam punkt 15. Przystępujemy do realizacji punktu 16. Jest to projekt uchwały PU 1051/10 w sprawie bonifikaty dla Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanych położonych w Poznaniu przy ulicy Multowskiej oraz przy ulicy Dzięgielowej. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Dziękuję, panie przewodniczący. Wysoka Rado. Uchwałą z dnia 8 lipca 2008 roku Rada Miasta Poznania wyraziła zgodę na udzielenie Uniwersytetowi imieniem Adama Mickiewicza bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonych w Poznaniu, a zabudowanych budynkami Uniwersytetu. Były one położone przy ulicy Multowskiej oraz ulicy Dzięgielowej i stanowiły działki 283/23, 285/4, 283/2 i 9/3. Poprzednia uchwała nie obejmowała następujących działek. Działki 283/22, która została skomunalizowana decyzją wojewody, ale w nią również wnioskował Uniwersytet. Działki 10/54, która powstała w wyniku podziału geodezyjnego, działki 10/9 i wydzielenia terenów przeznaczonych pod komunikację, ulica Dzięgielowa. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej Rady Miasta w stanowisku z dnia 14 lipca 2008 roku do tejże poprzedniej uchwały stwierdziła, iż na terenie działki wymienionej w paragrafie 1 punkt 2 położonej przy ulicy Umultowskiej, obręb Moraska, arkusz 30, działka 285/4 znajduje się droga Huby Moraskie, wykorzystywana przez mieszkańców oraz mostek na rowie melioracyjnym. W związku z tym komisja zwróciła się o wstrzymanie sprzedaży kompletu tych nieruchomości do czasu wyjaśnienia i ewentualnego wydzielenia z tej części zawierającej tymczasową drogę. Przeprowadziliśmy podział tejże nieruchomości i w wyniku nich powstały nieruchomości, która może być sprzedana Uniwersytetowi z bonifikatą, jeśli będzie taka zgoda Rady, oraz ulica Dzięgielowa. Komisja poprosiła również, aby przedstawić Wysokiej Radzie opinię Rady Osiedla do projektu tejże uchwały, w związku z tym, że tę opinię otrzymałem przed chwilą. Jeśli Pan Przewodniczący pozwoliłby, to bym ją odczytał. W odpowiedzi na pismo nasze z dnia 12.04.2010 roku Rada Osiedla Moraska opiniuje pozytywnie przedłożony projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Uniwersytetowi Adama Mickiewicza w Poznaniu bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanych położonych przy ulicy Umultowskiej oraz przy ulicy Dzięgielowej. Dziękuję bardzo i uprzejmie proszę o pozytywne przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały.
Dziękuję. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej głosowała 7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Opinia pozytywna. Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Opinia pozytywna. Komisja Kultury i Nauki 9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Również opinia pozytywna. Czy w imieniu tych komisji ktoś z Państwa chciałby uzupełnić opinię? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Czy we własnym imieniu ktoś z Państwa chciałby się wypowiedzieć? Również nie widzę zgłoszeń. Zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie. Otwieram jednocześnie drugie czytanie. A w drugim czytaniu wobec braku propozycji poprawek możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 1051/10. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Czy wszyscy oddali głos? Litka. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 32 głosy za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 16 i myślę, że może teraz będzie dobry czas na ogłoszenie 10-minutowej przerwy.